Dobrze. Kochani, to kazanko, którym dzisiaj chciałbym się dzielić, nosi tytuł Biały Ogier, o takim koniu. To jest tytuł, a to kazanie, też do tego kazania zainspirowały mnie wykłady tego pastora z Australii, Paula Bartletta, z konferencji 700 miast. Także kiedy on mówił, to robiłem sobie dużo notatek i dodałem dużo przykładów, ale główna taka myśl to jest to, co on włożył w moje serce i co mnie zainspirowało, żeby się tym dzisiaj też z wami podzielić. Kiedy ktoś jest pasterzem albo liderem grupy domowej i masz pod sobą ludzi, którym doradzasz i troszczysz się o nich, to masz wielką taką odpowiedzialność przede wszystkim przed Bogiem za tych ludzi. Pracujesz z ludźmi, którzy jeśli mają jakieś problemy i im doradzasz w ich życiu, to albo cię posłuchają, albo cię nie posłuchają. Mimo, że są wierzący, mają Jezusa, Ducha Świętego i Biblię, to albo cię posłuchają, albo nie, bo mają wolną wolę. I tak jest w życiu. Jedną z najbardziej takich frustrujących rzeczy w pracy z ludźmi, nie tylko w kościele, ale też często w firmie, w jakiejś prywatnej swojej działalności, jedną z najbardziej takich frustrujących rzeczy w pracy z ludźmi, kiedy jesteś przywódcą, to bardzo często to wygląda w ten sposób, że ktoś przychodzi do ciebie jako do przywódcy, przychodzi osoba, która ma bardzo poważne problemy, sama ze sobą, i taka osoba prosi o pomoc ciebie jako pasterza albo kogoś, od kogo myśli, że uzyska pomoc. I ty jako pasterz czy lider grupy domowej masz takie duchowe wejrzenie w życie tej osoby. Co zamierza pan Lucyfer przygotować, co pan Lucyfer przygotował dla tej osoby? Co zamierza diabeł zrobić? Słuchasz tej osoby, ona opowiada o swoim grzechu albo problemie, i masz takie duchowe wejrzenie i widzisz, co pan Lucyfer już przygotował. Wiecie, ja wiele razy tak mam, że nie potrzebuję prorokowania, tylko po prostu ktoś mi coś opowiada, a ja już wiem, jaki będzie dalszy scenariusz. Po prostu jakbym mógłbym film nakręcić. Mówię takiej osobie, w jaki sposób Bóg chce tą osobę ochronić. I bardzo często zdarza się tak, że ktoś, przynajmniej ja takie mam doświadczenia, że ktoś mi przyznaje rację, no tak, widzę te zagrożenia, mówi osoba. No i tak, masz rację, że muszę zrobić to i to, żeby Pan Bóg mnie z tego wyprowadził. Czyli osoba przyznaje ci rację i nie chce żadnych zmian w swoim życiu. Idzie, przyznaje ci rację, ale idzie i nie czyni żadnych zmian. I po pewnym czasie dzieje się scenariusz, o którym do tej osoby mówiłem. Ten smutny scenariusz, nie ten dobry scenariusz. I to jest bardzo frustrujące, kiedy po prostu naprzeciwko ciebie siedzi osoba, która pyta cię, co ja mam zrobić? Pastor, co ja mam zrobić? Albo pyta ktoś, lidera grupy, albo jakiegoś osobę, która już jest dłużej wierząca, co ja mam zrobić? I ty słuchasz, radzisz, ktoś ci przytakuje i później nic z tym nie robi i jest tragedia. Czego zazwyczaj osoba, która ma jakiś problem albo jakiś coś bardzo, co ją męczy, kiedy taka osoba przyjdzie do innej osoby wierzącej, czego najczęściej my wszyscy bardzo często oczekujemy od drugiej osoby? Po pierwsze, aby ktoś wysłuchał naszej historii, prawda? Jeśli ktoś z nas ma jakiś problem, jakiś grzech, z czymś sobie nie radzi, to szuka drugiej osoby, żeby ktoś go po prostu wysłuchał. Po drugie, aby ktoś się nade mną żalił, współczuł mi, żeby trochę wczuł się w moją sytuację i posłuchał, no i użalił się nade mną. Po trzecie, aby ktoś zapewnił, że Bóg mnie nadal kocha i uratuje. To też jest bardzo ważne. Aby niektóre osoby wręcz oczekują, że po wysłuchaniu historii, że my pomodlimy się z nimi, zgromimy demony, zwiążemy wszystkie problemy i pogonimy. Ale bardzo często osoba, która, i to jest związane z życiem wielu z nas, bardzo często, kiedy idziemy do kogoś, aby podzielić się swoim problemem albo jakimś przeżyciem ciężkim, z którym sobie nie radzimy, to szukamy bardzo często osoby, która powie do nas coś takiego. Słuchaj, Nic nie musisz zmieniać w swoim życiu duchowym. Będziemy się o ciebie modlić, zwiążemy diabła, wszystkie problemy. Przyjdzie pomoc od Pana Boga, a jak nie będzie rozwiązania, no to pojedziemy do jakiegoś brata, męża Bożego, celebryty z innego kościoła, który włoży na ciebie ręce, zwiąże, zgromi, pomodli się i problem się rozwiąże. I wiecie, że to jest najbardziej powszechne takie podejście, kiedy widzę u ludzi wierzących w całej Polsce, że bardzo często, kiedy mamy bardzo poważny grzech albo bardzo poważny problem, to tak naprawdę nie szukamy zmiany w sobie, tylko chcemy, żeby po prostu to zgromić, związać, pogonić, żeby Bóg zainterweniował i najlepiej jakby to zrobił jakiś mąż Boży, pogonił. No bo wiecie, ten mąż Boży ma pewne układy z Panem Bogiem i on może u Pana Boga wszystko załatwić. I niestety, jak rozmawiam z ludźmi, to widzę to bardzo powszechnie, że to tak to funkcjonuje. Chciałbym, żebyśmy sobie zobaczyli fragment listu do Rzymian, 7 rozdział. W liście do Rzymian apostoł Paweł dokładnie pisze o takiej postawie. O takiej bardzo dziwacznej postawie, że kiedy nie dajemy sobie rady w swoim życiu ze sobą, to tak naprawdę nie szukamy rozwiązania tego problemu, tylko szukamy akceptacji, żeby na naszej drodze stanął ktoś wierzący, który powiedział: słuchaj, jest dobrze, każdy ma problemy, zwiążemy, pogonimy i będzie dobrze. Znaczy, list do Rzymian, 7 rozdział, zobaczymy sobie taki fragment od 14. Paweł pisze tak, no i zakładam, że kiedy pisał list do Rzymian, to już był wierzący, prawda? Tak? Ktoś tak myśli, że był wierzący, był apostołem, założył już masę kościołów i pisał list do kościoła, o którym wiedział, że powstał bez niego, że już tam jest, do którego chciał się wybrać. I pisze do niej tak: wiemy przecież, że prawo, czyli Pismo Święte, kiedy to pisał, to miał na myśli Stary Testament. Wiemy przecież, że Stary Testament, że prawo jest duchowe, że to, co czytamy w Biblii, w Starym Testamencie, jest duchowe, że to jest od Boga. A ja jestem cielesny, mówi Paweł, zaprzedany w niewolę grzechu. Mówi, a ja bardzo często zachowuję się po cielesnemu i przydarzają mi się grzechy. Zobaczcie, to pisze apostoł Paweł. To znaczy, że on był tak jak my. Zakładał kościoły, głosił Ewangelię, działo się masę rzeczy dobrych, a jednocześnie dalej facet miał problemy z grzechami. Prawda? 15 mówi werset: nie rozumiem bowiem tego, co czynię, bo czynię tego, co nie czynię tego, co chcę, ale to, czego nienawidzę, to właśnie czynię. Czy ten werset nie jest bliski wam? Że jest coś, czym się brzydzisz, nie chcesz tego zrobić, na przykład okłamać mamę, tatę albo w urzędzie skarbowym, już mówię teraz do dorosłych. Wiesz dobrze, że to są rzeczy, którymi się brzydzisz, nie chcesz tego robić, albo na kogoś podnieść głos, na kogoś się zdenerwować, przekląć. No, wiesz dobrze, jako osoba wierząca, że tak nie należy mówić, myśleć, czuć w sercu. I co? I ci się to przytrafia. Znaczy, że Paweł miał dokładnie tak samo. Tak jak my. Nie rozumiem, mówi, tego. Są rzeczy, którymi się brzydzę w swoim postępowaniu. Nie chcę tak robić, nie chcę tak myśleć, nie chcę innych osądzać w sercu zbyt szybko, bo później się okazuje, że jednak nie miałem racji, bo nie znałem całej sytuacji. Ale zobaczcie, on był dokładnie taki sam jak my. Pokłócił się z najlepszym przyjacielem Barnabą, który go wprowadził do służby. Wcale nie był lepszy od nas, ani gorszy Paweł. Był po prostu człowiekiem, który nadal musiał się zmieniać i za Jezusem. Mówi, nie rozumiem, mówi Paweł, że to, czym się brzydzę i nie chcę tak postępować, to właśnie to robię. Ciekawe, no nie? 16 werset mówi, jeżeli zaś czynię to, czego nie chcę, to tym samym przyznaję, że to, co czytam w piśmie, jest dobre. No zobaczcie, jeśli Paweł mówi, mam wyrzuty sumienia, i wiem, że robię źle, a odnoszę to do Pisma, bo Pismo mi mówi, że robię źle, no to przyznaję, że Biblia ma rację, a ja się mylę, no nie? Wiecie, dlaczego on ten werset napisał? Bo w dzisiejszych czasach nie brakuje ludzi, którzy robią źle, wierzący, na przykład kłamią, oszukują, albo się na kogoś wydrą, wyklną i mówią, mam prawo się tak zachowywać i tak jestem zbawiony. Jest masa takich ludzi. Dlatego Paweł mówi nie. Swoje postępowanie musisz sprawdzić w oparciu o Biblię. Po prostu Biblia jest dla nas jak lustro. Dla każdego z nas. Że każdy z nas, kto czyta w domu osobiście Biblię, nie tylko w niedzielę słucha kazania, to kiedy czytasz Biblię, to przeglądasz się w nim jak w lustrze i widzisz tutaj pryszcza, tam nieułożone włosy, tu brudny. No wtedy dopiero widać nasze postępowanie, prawda? A jaką tendencję najczęściej mamy? Że porównujemy się z innymi ludźmi. I kiedy porównujemy się z innymi ludźmi, to mówimy, nie jest tak źle jeszcze ze mną. Tamta siostra się o wiele gorzej zachowuje niż ja, albo ten brat. Ale zobaczcie, kiedy przejrzymy się w Biblii, albo porównamy się z Jezusem, to spuszczamy głowę i mówimy do Jezusa, tak, wiem, Panie. Wiecie, że kiedy rozmawiamy z Nim sam na sam w domu, kiedy nikt nas nie słyszy i kiedy Duch Święty nam przypomni jakąś sytuację, to wiele razy tak miałem, mówię, tak, Boże, wiem, masz rację, nie powinienem się tak zachować. A zatem już nie ja to czynię, ale mieszkający we mnie grzech. I ten 17 werset jest bardzo ciekawy. Ten 17 werset mówi, że możesz być apostołem, zakładać kościoły, być jedną z najważniejszych osób w historii kościoła chrześcijańskiego. Zobacz, możesz być jedną z najważniejszych osób, tak jak apostoł Paweł. I Paweł stwierdza szokującą rzecz. A zatem już nie ja, ale mieszkający we mnie grzech to robi. Paweł nadal grzeszył. Mamy tendencję czasami do tego, że szukamy takich idealnych ludzi, prawda? Idealni ludzie są w internecie. I to najlepiej z Ameryki. Jak stukasz sobie kazanie pastora z Ameryki, to jest idealny człowiek bez grzechów. Nic nie wiesz o jego żonie, dzieciach i o tym, jak on funkcjonuje. Też pastorzy tam ze wschodu bardzo daleko też są idealni. Ważne jest to, że nie masz kontaktu z tym człowiekiem i uważasz, że jest idealny. Ale kiedy żyjesz blisko z innymi wierzącymi, to się okazuje, że nikt nie jest idealny, no nie? Że każdy ma dalej grzechy, problemy. I czy to jest jakiś problem, że jesteśmy w kościele, gdzie są nieidealni ludzie? Nie. Bo wszystkie kościoły na świecie takie są. Bo kto jest idealny? Chrystus. W Nim mamy się przeglądać, z Nim mamy się porównywać i od Niego czerpać siłę do tego, żeby się zmieniać. Więc Paweł mówi tak. Wiem, że mieszka, to słowo greckie ma kilka znaczeń, znaczy przebywa we mnie grzech. Dosłownie też można tłumaczyć, żyje we mnie grzech. I wiecie, największą głupotą jest, kiedy człowiek okłamuje samego siebie i mówi, nie, ja nie robię źle. Komu robisz największą krzywdę? Czasami żonie, dzieciom, ale największą krzywdę robisz sobie, kiedy okłamujesz się, że z tobą jest wszystko okej. Paweł mówi, że grzech we mnie mieszka dosłownie. Kiedyś próbowałem walczyć z takim drzewem, które u mnie na działce rośnie. Bardzo piękne, pięknie kwitnie, akacja się nazywa. Ma kolce, ale to jest taki chwast, że po prostu jest bardzo trudno go wyrwać. Po prostu musisz wyrwać każdy korzonek. Musisz przekopać dokładnie wszystko i wyjąć każdy mały, bo on odrasta i rośnie potężnie drzewo. Tak samo jest z kurzajką na ręce. Jeśli nie wyrwiesz dokładnie z korzeniami, albo nie wypalisz, nie wymrozisz, to na non-stop podrasta. I tak jest z grzechem w nas. Jeśli człowiek sam siebie okłamuje, że nie mam problemu, to ciągle to odrasta i zachowujesz się jeszcze gorzej. Werset 18 mówi, jestem bowiem świadom, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro, bo łatwo przychodzi mi chcieć tego, co dobre, ale wykonania nie. Zobaczcie, to pisze apostoł Paweł. Facet w służbie. Mówi, w moim ciele, chodzi mu nie o ciało takie fizyczne, czyli ręce i nogi, w mojej tej lewej ręce nie mieszka szczególnie grzech, albo w prawej, tylko ma na myśli swoją cielesną naturę, że ja jako człowiek, ten cielesny człowiek, mówi w 18 wersecie, jestem bowiem świadom, że jestem nadal cieleśniakiem, zachowuję się jak przeciętny człowiek, że w mojej cielesności, w mojej ludzkości nie mieszka dobro samo w sobie. To nie ja jestem dobry, sam z siebie. Bo przychodzi mi chcieć dobrze, zobaczcie. Zobaczcie, jak ten werset oddaje to, co dokładnie się dzieje z tobą. Chcesz dobrze żyć, chcesz dobrze postępować, chcesz odpowiednio się zachowywać w stosunku do innych wierzących i niewierzących, w pracy, w domu, w rodzinie. Chcę dobrze, mówi Paweł, ale wykonania brak. wykonać dosłownie, sprawić albo uskutecznić, że bardzo wiele razy chcę tak, a robię dokładnie na odwrót. I to się dokładnie tyczy naszego życia. I bardzo często kłamujemy się, że jak już będę dłużej wierzący i więcej Biblii przeczytam i więcej będę się modlił, to się zmienię. Nie. Zmiana nie następuje przez ilość czytania Biblii. Biblia tylko ci pokaże, jak źle wyglądasz. Jak źle jest z tobą. Żeby coś mogło się zmienić, to człowiek musi powiedzieć: Boże, zgadzam się z tobą, jest źle. Jest źle i ty możesz to mi pomóc z tego wyjść. Najpierw trzeba się z Bogiem zgodzić. Tak jak Paweł tutaj mówi, wiem, że robię źle. Trzeba się z nim zgodzić. Dalej 19 werset mówi: nie czynię bowiem dobra, które chcę, ale czynię to zło, którego nie chcę. Wiem, co jest zło, bo czytam Biblię, wiem to wyraźnie. I wiecie, nie ma sensu czasami z człowiekiem wierzącym, ja jako pastor to widzę, kłócić się, tylko wystarczy człowiekowi wierzącemu, który źle coś robi, na przykład się denerwuje, wścieka, osądza, zadać pytanie, na co Jezus by na twoim miejscu zrobił w tej sytuacji? A co Biblia mówi? Wtedy jest koniec rozmowy, osoba spuszcza głowę i mówi: tak, wiem, pastor. Werset 20 mówi: jeżeli zaś czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który we mnie mieszka, który dosłownie żyje we mnie. Jeśli robię to, czym się brzydzę i dalej to robię, to nie robię to ja, lecz grzech, który we mnie mieszka, którym się brzydzę. A zatem stwierdzam sobie takie prawo, mówi Paweł, że gdy chcę czynić dobro, narzuca mi się zło. I to jest bardzo ciekawe, że czym bardziej chcemy czynić dobro, to samo zło nam się narzuca. I werset 22 mówi: albowiem wewnętrzny człowiek we mnie ma upodobanie zgodne z prawem Bożym. I ten wewnętrzny człowiek, to chodzi o środkowego człowieka, czyli o ducha naszego. Zobaczcie, kiedy człowiek oddał swoje serce Jezusowi i Duch Święty w tobie mieszka i masz nowego ducha, to Duch Święty i twój duch chcą dobrych rzeczy dla ciebie. I chcą, żebyś był podobny do Chrystusa. To jest normalne. Wewnętrzny twój człowiek, czyli twój duch, pcha cię do dobrych rzeczy. Nawet nie musisz czasami Biblii przeczytać, tylko wystarczy zamknąć oczy i zadać sobie pytanie, co by Jezus na moim miejscu zrobił. I od razu masz odpowiedź twojego ducha ludzkiego i Ducha Świętego, który mieszka w tobie. I werset 23 mówi: w członkach zaś moich spostrzegam prawo inne, które toczy walkę z prawem mojego umysłu. Podbija mnie w niewolę pod prawo grzechu mieszkającego we mnie, w moich członkach. Umysłu, czyli intelektu. Takie rozumowanie. I właśnie w tym jest problem. Nieszczęsny ja człowiek, któż mnie wyzwoli z ciała, które wiedzie ku śmierci? Dzięki niech będą Bogu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Tak więc umysłem służę prawu Bożemu, ciałem zaś prawu grzechu. Umysłem, to znaczy takim wewnętrznym, z werset 25, umysłem, intelektem albo sposobem myślenia. Że chcę dobrze, chcę służyć Bogu myślami, całym sobą, ale ciało, ten taki cielesny człowiek, który nadal w nas żyje, pcha mnie ku grzechom. Zobaczcie, czytam ten fragment, żeby wam pokazać, że Paweł miał dokładnie te same dylematy, co my. Nie był wcale świętym człowiekiem. Jest jednym z najbardziej znanych ludzi w chrześcijaństwie. Założył bardzo dużo kościołów i on wprowadził, przyniósł chrześcijaństwo do Europy. I zwróćmy uwagę, że apostoł Paweł był jakiś taki mało duchowy, no nie? Mówię tu oczywiście ironicznie. Czyżby apostoł Paweł nie wiedział, że wystarczy zgromić demony grzechu w swojej naturze? Może nie znał tej nauki. Wiecie, wielu wierzących ludzi, kiedy ma poważne problemy ze sobą, z grzesznością, to jadą do miejsca, gdzie po prostu zwiążą nad nimi demony grzeszności. Ponazywają te demony demon kłótliwości, demon gniewu, demon osądzania i cała grupa się nad tobą pomodli, zwiąże, pogoni, wracasz, nie ten człowiek, do domu, do żony, do pracy. Tylko jak znam masę ludzi, którzy byli w tych miejscach, gdzie związywali, gromili, wracają i nic się nie zmieniło. A bardzo często jest jeszcze gorzej. Paweł nie znał tej cudownej nauki. Bo tak to by był wolny, prawda? Nie znał też nauki pana Kalwina, który stwierdził, że już nie ma problemu. Jak jesteś nawrócony, to już jesteś zbawiony, nieważne jak, co się z tobą dzieje, i tak będziesz zbawiony. Tej nauki cudowej też Paweł nie znał. Co byście pomyśleli o rolniku, który co roku wychodzi na pole, gromi chwasty i związuje, i trawę, aby nie rosła na polu, z wyjątkiem pszenicy, którą zasiał. I robi to rok w rok. Czy ten rolnik jest zdrowy umysłowo? Czy słyszeliście taką historię, że rolnik wyszedł i zgromił chwasty, związał wszystkie chwasty, trawy i inne rzeczy, żeby tylko czysta pszenica rosła? A to jest wierzący rolnik. A co byście pomyśleli o pszczelarzu, który ma kilka hektarów łąki ziół, specjalnie zasiał zioła, żeby pszczoły zbierały taki szczególny miód? I to samo, wychodzi i związuje wszystkie owady nad swoimi hektarami i mówi, zakazuję w imieniu Jezusa i związuję wszystkie owady, które chciałyby wlecieć na moje hektary. Nie pozwalam wam w imieniu Jezusa, na tych hektarach mogą fruwać tylko moje pszczoły. Czy to jest głęboko wierzący człowiek, czy kandydat do szpitala psychiatrycznego? Znaczy, śmieszne przykłady podaję wam, prawda? Wiesz, dlaczego wam podałem śmieszny przykład ze pszczelarzem i rolnikiem? Bo dokładnie tak samo jest śmieszne w oczach Boga, kiedy człowiek wierzący ma problemy z grzechami i uważa, że może to wszystko związać, zgromić i pogonić. To jest psychiatryk. To jest na poziomie psychiatryka. Nie rozprawisz się z grzechami w swoim sercu na poziomie związywania, gromienia i gonienia. To tak nie działa. Najlepszym sposobem na chwasty na polu jest, byłem na kursie, więc mnie uczyli rolniczym, najlepszy sposób na chwasty, tutaj rolnik mnie najwyżej poprawi, jest uprawiać pole, prawda? Regularnie co roku zaorywać, bronować, czyli po prostu być w polu i je uprawiać. Wystarczy, że na rok zostawisz pole, to masz za rok poważny problem, bo chwastów jest masa. Jednym z podstawowych sposobów na to, żeby się pozbywać chwastów, jest uprawiać pole i zasiewać pszenicę, żyto czy jęczmień. Bo przyroda nie akceptuje pustki i bezczynności. Żeby wyrosły chwasty, to jest takie powiedzenie, nie rób nic, będą chwasty. Druga rzecz to jest wyrywać chwasty albo je pryskać, niszczyć. To są takie dwa sposoby. Uprawiasz pole i niszczysz chwasty albo wyrywasz. Słuchajcie, najlepszym sposobem na duchowe chwasty, które rosną w tobie, czyli grzech, brak chęci do czytania Biblii, brak chęci do modlitwy, do relacji z Bogiem, to są takie duchowe chwasty, które w tobie rosną, w każdym z nas. Nie ma ani jednej osoby, którą znam na świecie wierzącej, która mówi, że ma olbrzymie pragnienie do czytania codziennie Biblii i modlitwy. I że non-stop chce głosić wszystkim Ewangelię i aleluja i do przodu. Nie ma takich osób. Każdy ma gorsze dni. Każdy może mieć zmęczone ciało, ma wszystkiego dosyć, pojawi się masę problemów i człowiek mówi, Boże, ja już chciałbym umrzeć jak Eliasz. Najlepszym sposobem na duchowe chwasty w naszym życiu, czyli też na grzech, jest uprawiać ludzkiego ducha, wewnętrznego człowieka, który w tobie jest. Uprawiaj go. Czyli módl się, rozmawiaj z Jezusem, żeby ci pokazał, jakie chwasty jeszcze w twoim sercu rosną. No i musisz pozwolić mu, żeby on ci to po pierwsze pokazał, a później pozwól mu, żeby ci pomógł to wyrwać. Bo wielu wierzących ludzi wie, jakie ma chwasty, ale nic z tym nie chce robić. Jeśli do tego dołożysz Pismo Święte dla twojego wewnętrznego człowieka, czyli dla ducha, jest jak nawóz na polu. Żeby rośliny ładnie rosły na polach i przyniosły duży plon, sieje się potas, fosfor i kilka innych minerałów, żeby te rośliny miały wzrost. Żeby twój duch wewnętrzny, ludzki się rozwijał, to musisz go karmić. Pismem? Pismo jest pokarmem dla twojego ducha i relacją z Jezusem. I wtedy twój duch jest uprawiany. Ale żeby pojawiły się w życiu człowieka wierzącego problemy, że mu się nic nie chce, to wystarczy, że odłożysz te dwie rzeczy. Czytanie Biblii i modlitwa. I słuchajcie, człowiek potrafi wtedy myśleć, nic mi się nie chce. Boże, żeby mi się chciało tak, jak mi się nie chce. To jest modlitwa Kubusia Puchatka. Boże, spraw, żeby mi się tak chciało, jak mi się nie chce. bo ci wysiadają wszystkie receptory psychiczne. Bo przy twoim łóżku jest masę fajnych demonów, które mówią, odpocznij, nic ci się przecież nie chce. Tak, bo nie karmisz wewnętrznego człowieka, to ci się nic nie chce. Leżysz od paru dni, masz myśli, nie paliłem już od 10 lat, może znowu zapalę. A może bym sobie kupił flaszkę i się upił, bo mi się już nic nie chce. Słuchajcie, wracają wszystkie stare grzechy. I to takie nawet czujemy zapach miły dymu albo smak alkoholu, żeby się uchlać. Wyrywanie chwastów ze swojej cielesności to po prostu musisz chcieć zmian w swoim życiu. A zapieranie się samego siebie to jest krzyż, o którym mówił Jezus. Jezus mówi, weź swój krzyż i chodź ze mną. Że moich uczniów i moje dzieci można poznać po tym, że ktoś bierze swój krzyż. No i oczywiście niektórzy nawiedzeni ludzie myślą, że trzeba taki trochę większy krzyż zrobić i zasuwać do Ziemi Świętej albo do Częstochowy z krzyżem, bo to pokuta. Nie chodzi o fizyczny krzyż z drewna, tylko chodzi o twój krzyż. Że masz wziąć swój krzyż, czyli praca nad sobą, współpraca z Duchem Świętym, nad swoim charakterem. Natomiast bardzo często ludzie wierzący włączają sobie wyganianie demonów z siebie, demonów grzechu, związywanie, ale nie chcą żadnych zmian. Nie chcą żadnych zmian w swoim charakterze, żeby Bóg coś zmienił w nich. No i to jest duchowy cyrk. Kiedy człowiek wierzący nie chce żadnych zmian prawdziwie w swoim sercu, żeby Bóg wyrwał chwasty, tylko chce, żeby to inni za niego zrobili, związali, zgromili, to jest duchowy cyrk. To jest taki duchowy kabaret para nienormalni. Jest taki kabaret. Albo kabaret skeczów męczących dla całego kościoła. Wtedy cały kościół ma taki skecz męczący, że wyganiamy, gromimy nad kimś, a on dalej żyje tak samo. Zachęcam, żebyście obejrzeli sobie skeczów męczących albo para nienormalni. Kiedy otworzycie sobie Mateusza 16 rozdział, to właśnie Jezus mówi, że masz wziąć swój krzyż. I tak naprawdę to Bóg z tobą współpracuje nad tym, żeby zmienić ciebie. Kościół ma cię tylko zachęcić. Kościół, czyli inni wierzący ludzie, mają się o ciebie modlić, nosić w sercu i cię zachęcać. I ciągle jak na stadionie krzyczeć, jak biegałem wyczynowo, to po prostu moi koledzy krzyczeli, dawaj, dawaj, dasz radę. Doping. To jest doping. Ale tak naprawdę, jeśli zawodnik na stadionie nie chce dalej biec, to co mu da doping? No nie? Gdyby moi koledzy darli się na stadionie i Sebastian, dajesz radę, a ja bym stanął i powiedział, nie dam rady, już dalej nie biegnę. Oni mogliby związywać demony, gromić i widzieć, że moje nogi dalej biegną, a ja bym stał w miejscu. Kościół jest tylko, możecie dopingować, zachęcać. Ale podstawowa zmiana, współpraca jest twoja z Bogiem, jeśli chcesz się zmienić, jeśli chcesz być innym człowiekiem. Dlatego Jezus w Ewangelii Mateusza 16:24 mówi coś takiego. Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów, do uczniów to mówi, do osób wierzących, jeśli ktoś chce pójść za mną, chcesz pójść za mną? Zresztą jakbym powiedział teraz, kto chce iść za Jezusem, wszyscy by podnieśli ręce. Jeśli chcesz pójść za mną, to taka osoba niech się zaprze samego siebie. Niech weźmie krzyż swój, i niech nie naśladuje. Ten krzyż to jest ciągłe zapieranie się siebie. To, co czytałem w liście do Rzymian. Że chcę robić dobrze, robię źle. Brzydzę się tym, co złego robię, ale robię, mówi Paweł. Zapieranie się siebie to jest ciągła walka i powiedzenie, Boże, nie chcę już taki być, brzydzę się. Pamiętam, jakby małym chłopcem nauczyłem się od mojego taty obgryzać paznokcie. I kiedy się nawróciłem, to kiedyś, gryząc paznokcie, powiedziałem na głos, Boże, brzydzę się tym, nie chcę już obgryzać paznokci i skórek. Proszę, pomóż mi z tym. I tak intensywnie się o to modliłem, że przestałem obgryzać paznokcie i skórki. Dlaczego? Bo po prostu chciałem się tego oduczyć. I poprosiłem Boga tylko o pomoc. Oczywiście mogłem pójść do kościoła, żeby zgromili nade mną demona obgryzania paznokci. Nie wpadłem wtedy na ten pomysł. Albo demona brudnych skarpetek, no nie? Facet, który nie zmienia skarpetek przez cały tydzień, ma z tym problem. Bo zapomina. Ciągle wkłada te same. Wziąć swój krzyż, to zapierać się siebie. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swoje życie z mego powodu, znajdzie je. I tłumaczyłem wam już w kazaniu ten werset 25, że tam nie chodzi o życie, tylko o duszę. A dusza to jest twój intelekt, wola i uczucia. Że jeśli lubisz samego siebie, lubisz obgryzać te paznokcie, lubisz się nie myć, lubisz się obrażać, lubisz się gniewać, osądzać ludzi, to nikt ci tego z serca nie wyrwie, bo to jesteś ty, prawda? To nie przychodzi Duch Święty z różką, wali cię w łeb, czary mary i mówi, zmień się. Po prostu ty taki jesteś. Jeśli lubisz siebie, to Jezus mówi, jeśli lubisz siebie, swoją duszę, zatracasz siebie. Po prostu ludzie się od siebie odsuwają, nikt cię nie lubi, jesteś agresywny, idziesz do piekła, zatracasz swoje życie. Ale jeśli powiesz sobie na głos, Boże, to mi się we mnie nie podoba, to jest niezgodne z Pismem, to nie jest wbrew temu, jak ty się zachowujesz, brzydzę się tym, nie chcę się tak zachowywać. Po prostu musisz to zobaczyć. Musisz pozwolić Bogu z tym się zgodzić w ogóle. Od tego się zaczyna zmiana. Wyobrażacie sobie, idziecie do lekarza, robicie badania i lekarz mówi, ma pan złośliwego raka. A ty mówisz, chwała Bogu, zawsze chciałem mieć złośliwego raka. No to co, wtedy lekarz dzwoni, przyjeżdżają tacy barczyści, sanitariusze, wiążą ci ręce, nogi i na siłę ci operują? Przecież do więzienia by za to poszli. Nikt nie może ci wyciąć raka złośliwego wbrew twojej woli. Myślisz, że ktoś może ci wyrwać twój zły charakter z serca? Nie. Lubisz siebie? W porządku. Ale to ty cierpisz najbardziej. Ty po prostu zatracasz własne życie. Bo życiem jest Chrystus. Życie to jest coś więcej. I to jest ten krzyż. Krzyż to jest zapieranie się siebie. Powiedzenie, Boże, jestem wredny w tym i w tym. Nie chcę taki być. Zmień mnie. Pierwszy list do Koryntian, 9:27. Otwórzcie sobie i popatrzcie na ten werset. Jeden werset tylko chciałem wam pokazać. Dalej jest w tym samym temacie. Pierwszy Koryntian, 9:27. Paweł pisze tam tak, ale podbijam me ciało. Paweł mówi, biorę swoją ciało i podbijam je i traktuję jak niewolnika, aby nie jakoś, żeby nie było tak, że innym będę głosił Ewangelię, a sam niewypróbowanym stanę się. Tak jest dosłownie w greckim. Teraz wam tłumaczę. To jest 1 Koryntian 9:27. Paweł mówi, podbijam me ciało. I kiedy ma na myśli ciało, to znowu nie ma na myśli tych dwóch rąk, nóg i brzucha. To nie o to mu chodziło. Że nie jadłeś od paru tygodni, a Paweł mówi, nie będziesz jadł, aż umrzesz z głodu. Przecież nie o to nie chodzi o nasze ciało, tylko chodzi mu o ludzką istotę, osobowość, czyli cielesność, twoje zachowania. Nie chodzi o prawdziwą materię, tylko o twoje zachowania, o tą cielesność. I mówi, dosłownie podbijam, można też tłumaczyć z języka greckiego, dręczę. On dręczył samego siebie. W jaki sposób? Że jeśli kogoś bardzo szybko osądził, na kogoś się wydarł, a później się okazało, że ten człowiek jest niewinny, to Paweł szedł i dręczył siebie i mówił, jak mogłem się tak zachować? No jak mogłem się tak zachować? Rozmawiał z Bogiem. On po prostu dręczył swoje zachowania, dosłownie umartwiał, naprzykrzał się, dokuczał samemu sobie. Tak jak mówię, nie znał tej cudownej nauki o związywaniu demonów w grzeszności i gromieniu za przeszłych, z dziadka, pradziadka, różnych rzeczy. Mój dziadek był strasznie uparty. Kiedy miałem 5 lat, zbił mnie tak pasem, że pas mu się zepsuł. Podarł mu się pas, bo nie otworzyłem bramki dla gęsi. Mój ojciec był uparty. Ja jestem nadal też uparty. Ale można się uprzeć w dobrym albo w złym. I nikt się nie zmieni. I oczywiście mógłbym zwalić wszystko na mojego dziadka już nieżyjącego. Boże, to wszystko jego wina, że jestem taki uparty. Nie! Zobaczcie, Paweł mówi, podbijam swoją cielesność, dręczę samego siebie, dosyć mam swoich zachowań. I traktuję swoją cielesność jak niewolnika, a nie jak jaśnie Pana. No bo mnie zdenerwowała. Ktoś przychodzi zwracać ci uwagę, mówi, dlaczego tak niemiło się odezwałeś do tej... Bo mnie zdenerwowała. No nie? Traktujesz siebie jak jaśnie Pana, że tobie wolno się tak zachowywać. Nie, Paweł mówi, a ja nie pozwalam sobie na takie zachowania. Nawet nie pozwalam sobie, żeby źle myśleć o kimś, źle mówić o kimś, mieć złe nastawienie. Nie pozwalam sobie na to, żeby tak szybko kogoś osądzić, włożyć w ramki, a nie znam wszystkich faktów. Nie wiem, dlaczego ta osoba tak głupio pieniądze wydała na przykład. Traktuję swoją cielesność jak niewolnika. Nie pozwalam mu na takie zachowania, mówi Paweł. Aby nie było tak, że komuś będę głosił dobrą nowinę i będę mówił, słuchaj, nawróć się do Jezusa, Jezus zmieni twoje życie. My tak robimy. Głosimy komuś dobrą nowinę, jego życie się zmienia i to o wiele szybciej niż moje, a my stoimy w miejscu i się dziwimy, no nie? Że on tyle czyta, modli się, rozwija, przestał kląć, pić, to, a my dalej po cichu tam różne rzeczy robimy, no nie? I Paweł mówi, żeby nie było tak, że głoszę innym, a sam niewypróbowany stałbym się, niewypróbowanym, dosłownie niezdatnym do Królestwa Bożego. Dosłownie odrzuconym. Wiecie, że tak może być? I znam masę takich historii z Polski, że ktoś komuś głosił Ewangelię, tamten był narkomanem, alkoholikiem, zdradzał żonę, się zmienił, dzisiaj jest pastorem, a ten, który mu głosił, jest w rynsztoku, chleje, ćpa i tak dalej. Znam takie historii masę. To są moi znajomi. I to są smutne rzeczy. Paweł mówi, że to jest możliwe. Ale zobaczcie, zwróćcie uwagę, że on mówi, podbijam moją cielesność. Bóg każdego z nas, może trochę dzisiaj przedłużę, ale wiem, że to kazanie jest ważne. Bóg każdego z nas zabiera w duchową podróż. I ta podróż nazywa się podróż zmian w twoim życiu. To jest podróż. Kiedy oddałeś swoje serce Jezusowi i Chrystus weszedł w twoje życie przez Ducha Świętego, to zabrał cię w podróż. Podróż, która się nazywa zmiana twojego życia. To się nie dzieje w jednej chwili. W jednej chwili to tylko Duch Święty wszedł w ciebie, zamieszkał Bóg i stałeś się świątynią Boga i dostałeś nowego ducha ludzkiego. Ale to jest podróż. I te zmiany twojego życia, to chodzi o twój charakter. A na to trzeba czasu, pracy i niestety bólu. To boli. Kiedy masz złe cechy charakteru, to Duch Święty czasami musi, to jest proces, to jest jak wyrywanie kurzajki z twojego ciała. Miałem kilka kurzajek, więc chcąc przyspieszyć proces zlikwidowania kurzajki, po prostu wyrywałem to mięso, te korzonki. To boli. Dokładnie tak samo jest w życiu człowieka. To nie jest jednorazowo. Że przychodzi Bóg, wali cię różdżką w łeb, czary mary, nie ten człowiek. Tak działają demony. Demony, kiedy w kogoś wejdą, potrafią przejąć tak jego osobowość, że człowiek robi rzeczy, których nigdy nie robił, złe, takie złe. Albo tak plugawe seksualnie. To demony tak robią, ale Bóg nie. Dlatego, kiedy Bóg w kogoś wchodzi, nie ma żadnego zagrożenia, że on cię opęta. Że on ci będzie kazał robić rzeczy, których ty nie chcesz. Że będziesz wszystkim babciom nosił siatki z zakupami. No po prostu od rana do wieczora chodzisz po Giżycku i szukasz babci z siatkami. Albo przeprowadzasz dzieci po pasach. I do wszystkich się głupio uśmiechasz i zachowujesz jak Amerykanin. How do you do? Jak się masz? A jesteś Polakiem, no nie? Myślisz, że Bóg ci to zrobi? Nie. Bo Bóg nadal kocha ciebie i szanuje twoją wolę. Wolną wolę. Nasz Bóg nas kocha i współpracuje z naszą wolną wolą. My musimy chcieć zmian w sobie. Żeby coś się w tobie zmieniło, to musisz powiedzieć, brzydzę się tym, nie chcę tego, tak jak ja obgryzania paznokci. Ale jeśli ktoś nie lubi się myć, jedzie od niego jako od bezdomnego, myślisz, że nauczysz go myć, zmusisz go? Nie. Bóg zabrał cię w podróż, a ta podróż nazywa się zmiana ciebie. Twojego charakteru. I na to trzeba czasu, pracy i bólu. To jest jak trening. Uprawiałem sport wyczynowo i to jest trening. Nie możesz z kogoś zrobić olimpijczyka w jeden tydzień, miesiąc, a nawet w jeden rok. Musisz dojść do takiego poziomu wytrenowania, że ból ci sprawia przyjemność. I osiągnąłem to kilka razy. że biegłem tak mocno i tak szybko, że mój organizm mówił stań, bo już nie masz siły, a ja jeszcze przyspieszałem. I ból sprawiał mi przyjemność. To jest zapieranie się siebie. I to osiągnąłem, trenując ciało, cielesne ciało, że zapierałem się siebie i nakazywałem ciału biec dalej, mimo że moje ciało mówiło stań. I dokładnie tak samo jest w sferze ducha, w duchowości, że zapierasz się siebie, wybierasz to, co jest dobre, wbrew własnym pragnieniom. Osoba niezmieniona przez Boga od środka, jeśli jesteś zbawiony, ale nie pozwalasz na zmiany, jesteś zamknięty na zmiany, taka osoba nie wprowadzi Bożych zmian do Kościoła. Może wprowadzić zmiany, ale negatywne, ale nie pozytywne. Osoba, która nie pozwala Bogu na zmiany w sobie, raczej w Kościele z takimi osobami są problemy niż pozytywne wnoszenie czegoś. Dlaczego? Bo osoba nie może ci dać czegoś, czego sama nie ma. To tak jakby ktoś powiedział, zjesz ciastko? Jeśli ktoś do mnie mówi, to rzadko mi się zdarza, że mówię nie. Mówię chętnie. Szkoda, nie mam. No nie może ktoś się ze mną podzielić ciastkiem, którego nie ma w lodówce akurat. Ale pyta się, czy zjem ciastko, no nie? Kościół, ludzie wokół ciebie, bracia i siostry, chcą zobaczyć, jak ty się zmieniasz duchowo, a nie tylko słuchać o tym, że chcesz się zmienić duchowo. To jest nagminne w polskich kościołach, że ludzie wychodzą na środek i mówią tak, wiecie co, wczoraj miałem niesamowity czas z Bogiem. Sam na sam i czytałem Biblię i się popłakałem, bo Bóg mi pokazał, jaki wredny jestem w tym i w tym. I zgodziłem się z Nim. I osoba wychodzi na środek, mówi to do całego kościoła i uważa, że od tej pory już jest zmieniona. I co, jest zmieniona? Nie. Ona tylko się z Bogiem zgodziła i powiedziała nam wszystkim, jaka jest wredna w tym, w tym i w tym. I dalej się tak samo zachowuje wrednie. I później mówi, ale o co wam chodzi? Przecież ja składałam świadectwo, że jestem wspaniała. Już, że Bóg już to zmienił. Nie, Bóg ci tylko pokazał, co jest do zmiany. A na to trzeba czasu, bólu, modlitwy i współpracy z Bogiem. Także Kościół, ludzie wokół ciebie chcą zobaczyć zmianę w tobie, a nie słyszeć o tym, że ty chcesz się zmienić. To jest wielka różnica. Chcieć się zmienić, a się zmieniać. Wiecie, ja bym chciał mieć kilka hektarów ziemi, ale ich nie mam. Jest różnica między chcieć, a mieć. Kiedy lider mówi do osoby, co ona ma zmienić, co ma zrobić w swoich grzechach czy problemach, ktoś inny ci radzi, to wiecie, że większość ludzi, kiedy im radzisz, co mają zrobić, to ludzie tego nie robią? Tak jest na przykład z odchudzaniem. Ja lubię rozmowy, jak ktoś mi mówi, co ja mam zrobić, żeby schudnąć. Ja mówię, masz rację. Ja się ze wszystkim zgadzam, co ta osoba do mnie mówi, bo ja dokładnie mówię takie same rzeczy innym. I w ogóle tak nie robię, no nie? To jest droga donikąd. Mamy tak przewrotną naturę w sobie, taką przekorę, że się z kimś zgodzimy. A oczywiście, wiesz, też tak uważam, cukier to trucizna. I biała mąka. Masz rację. No, muszę coś z tym zrobić. I dalej żerę cukier i białą mąkę. Taka jest biała rasa. Biali ludzie tacy są. Żółta rasa jest zupełnie inna. Jak sobie poczytacie o Azji, o ludzi z żółtą rasą, to są zupełnie inni ludzie. Tam po prostu w fabryce jest taki porządek. Mój ojciec był 3 miesiące w Japonii na szkoleniu, to mówił rzeczy, które dla mnie, dla białego Polaka jest nie do pojęcia. Że przychodzi ktoś z innej firmy japońskiej do pracownika firmy i proponuje mu, że będzie zarabiał tam 2 razy tyle, a on mówi, nie, tu pracował mój dziadek, ojciec, to jest mój dom, to jest moja firma. I on nie idzie. To po prostu mi się we łbie nie mieści biała rasa. My po prostu mówimy, przyznajemy komuś rację i robimy dokładnie na odwrót. Jeśli chcesz komuś pomóc, ktoś ma poważny grzech albo problem i chcesz naprawdę tej osobie pomóc, to opowiem wam, co trzeba zrobić. I to działa naprawdę. Ja to praktykuję, ale nie zawsze. Po pierwsze, musisz tą osobę wysłuchać. Na czym polega problem? No opowiedz mi, robisz kawę, dobrą herbatę, stawiasz ciastka, których nie wolno jeść, ale stawiasz. I słuchasz tej osoby, na czym polega twój problem albo grzech i słuchasz. Zadajesz pytania, żeby lepiej zrozumieć. Słuchasz uważnie. I kiedy ta osoba przestaje mówić, skończyła, wiecie, co należy zrobić po całej tej wywodzie, jaki jest problem tej osoby i grzech? Podsumować tą długą wypowiedź i powiedzieć, jeśli dobrze cię zrozumiałem, to twój problem polega na tym i na tym. Bo tak mówiłaś, tu mówiłaś to, to i to. Dobrze? Tak? Podsumować tą dwugodzinną wypowiedź w 3 minuty. Powiedzieć, jeśli dobrze zrozumiałem, to twój grzech polega na tym, albo twój problem. I ta osoba mówi, no dokładnie tak jest. Następnie, kiedy się ta osoba zgodzi z tobą, z tym twoim podsumowaniem, zapytaj tą osobę, co ona chce zrobić z tym problemem. Wiecie? Nie mówisz jej, co ona ma zrobić. Nie ty jej mówisz, tylko ty ją pytasz. No i co ty w takim razie chcesz z tym zrobić? Z tym grzechem albo z problemem? Co dalej? Słuchajcie, to jest najlepsza rzecz, którą możecie zrobić. Bo biały człowiek ci przyzna rację i później zrobi dokładnie na odwrót. To jest biały człowiek. Ale ty zapytaj, ty jako białas, zapytaj drugiego białasa, no i co z tym chcesz zrobić? Bo wiecie, rdza nie znika sama. Kiedy ci rdzewieje rower, to co zrobić, żeby przestał rdzewieć? Zgromić demona rdzy. Najlepiej. Rower nie przestanie rdzewieć, jeśli już rdza się pojawiła. Zepsuty but nie naprawi się sam przez to, że zaczniesz w nim biegać. A rozwalający się dom nie naprawia się sam z czasem. Nie, wiesz co, cieknie, ale myślę, że za 5 lat przestanie cieknąć. Zgadzam się z tobą. Za 5 lat zawali ci się dach. Dlaczego więc myślisz, że problem w twoim sercu, grzech czy jakiś poważny problem rozwiąże się sam w sobie z czasem? To jest myślenie, że dach się sam naprawi, rower przestanie rdzewieć i się wszystko zabliźni. To jest głupie myślenie. Bóg używa często tej metody rozmowy, o której wam przed chwilą powiedziałem. Słuchasz kogoś uważnie, a nie myślisz o kotletach schabowych i tylko kiwasz głową. Bo jak ktoś cię na tym przyłapie, to powie, a co przed chwilą mówiłam? No, mówiłaś, że jest ciężko, tak? Najlepiej żony to robią, mężom. O czym mówiłam, kochanie, przed chwilą? Słuchasz mnie? Tak. A o czym mówiłam przed chwilą? Że mnie kochasz? Albo że za mało ci mówię, że ja ciebie kocham? To faceci tak właśnie kobiety słuchają. Słuchasz kogoś uważnie 2 godziny czasami i w 3 minuty podsumowujesz i pytasz się, jeśli dobrze cię zrozumiałem, to twój problem czy grzech polega na tym i na tym. I co zamierzasz z tym zrobić? Wiecie, że Bóg używa tej metody? Pamiętacie, kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli? Nie będę już otwierał, bo nie mam czasu. Kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli w raju i się schowali w krzokach, nadzy, bo sobie zdali sprawę, że są nadzy, to przychodzi Bóg i mówi tak. Adam, gdzie jesteś? Tak jakby Bóg nie wiedział, gdzie on jest. Jak Bóg wszystko widzi i wszystko słyszy. Jak myślicie, Bóg chciał się dowiedzieć, gdzie Adam jest? Nie. To Bóg chciał, żeby Adam sobie zdał sprawę, gdzie on jest. Wiele razy Bóg tak ze mną rozmawia. Mówi, Sebastian, no i gdzie ty teraz znajdujesz się? No i co teraz z tobą? Bóg stawia nam pytania. Zobaczcie, wiele razy, kiedy Bóg do mnie przychodzi, nie mówi, nie podoba mi się tak, to, no, jak taki staruszek po prostu wnerwiony. Mówi, jestem twoim ojcem, bo jak ci przyleję. Nie, on ci przychodzi, Duch Święty, i ci zadaje pytania. No i gdzie ty teraz jesteś, Sebastian? A drugie pytanie, pamiętacie, jakie mu zadał? Czy przypadkiem nie zjadłeś z tego drzewa, o którym ci mówiłem, żebyś nie jadł? Tak jakby nie wiedział, że zjadł. Zobaczcie, to Bóg chciał, żeby Adam sobie uświadomił swoją głupotę czynów. I to jest najlepsza rzecz, którą możecie zrobić do kogoś, kto siedzi po uszy w problemach, nie chce rozwiązania. Zadaj mu pytanie, co zamierzasz w takim razie z tym zrobić? Ponad 2000 lat temu, stąd jest tytuł kazania, Biały Ogier. Ta historia. Ponad 2000 lat temu albo 2500 lat temu doszło do wojny między, greckiej wojny domowej, między miastem Ateny a Spartami, Spartą. Sparta to byli najlepiej wyszkoleni żołnierze na świecie w tamtych czasach. nie można było ich łatwo zabić. I doszło do wojny. Jeden z żołnierzy, który bardzo tęsknił za domem i za swoją żoną, a był na polu walki od wielu miesięcy, na polu walki znalazł po prostu dzikiego białego ogiera, na którym nigdy nikt nie jeździł. Był dziki, wychował się w lesie. I był przepiękny, ale dziki. I ten wojownik w wolnych chwilach, kiedy nie dochodziło do bitew, trenował tego ogiera i w końcu tak go okiełznał, że ten ogier, potężny, piękny koń, stał się totalnie mu posłuszny. We wszystkim. Na każdą komendę reagował. I kiedy już był totalnie posłuszny, ten wysłał go w prezencie do swojej ukochanej żony, bo nie bał się, że on jej zrobi krzywdę. Był przepiękny, miał potężną moc w sobie, ale był bezużyteczny, dopóki nie poddał się swojemu panu, czyli żołnierzowi, który ćwiczył go z miłości do żony, aby stał się użyteczny dla kobiety, którą kochał i dla której chciał wysłać go jako prezent, żeby jej nie zrobił krzywdy i był to jego wyraz miłości. Wielu z nas jesteśmy bardzo podobnie do tego białego ogiera. W oczach naszego Króla Jezusa Chrystusa, który umierał za ciebie na krzyżu, nie ma na tej sali ani jednej osoby, która mogłaby powiedzieć o sobie, a ja jestem śmieciem. Jezus nie umierał za śmieci. Kiedy Jezus cierpiał za ciebie 2000 lat temu, uznał, że jego życie jest mniej warte niż ty. Umarł z miłości do ciebie. Więc jesteś w oczach Chrystusa piękny czy piękna. Mamy też, jak ten biały ogier, mamy siłę i możliwości do działania, aż rwiemy się, żeby coś robić dla Króla Jezusa i dla Kościoła i dla wielu ludzi. Mamy siłę w sobie. Ale jesteśmy duchowo dzicy. Jesteśmy jak ten biały ogier, dzicy. Nie podlegamy Królowi. Wielu z nas, albo może wszyscy. Ja w sobie ciągle odkrywam dzikość. Ja się nie słucham Króla, robię po swojemu. Robię tak, jak mi się podoba i będę robił tak w swoim życiu, jak mi się podoba, bo to jest moje życie. Tak mówi Białas. W oczach Króla jesteśmy bezużyteczni, bo moc musi być połączona z posłuszeństwem. Co z tego, że ogier był potężny, piękny, miał siłę, jak był bezużyteczny, bo był dziki, nieposłuszny. Król chciałby nas użyć, każdego z was na tej sali, jak białego ogiera, ale jesteśmy niebezpieczni. Wiecie, dla kogo jesteście niebezpieczni? Najbardziej dla samych siebie, bo jesteście dzicy i nieposłuszni. A jeśli miałby użyć dzikich ludzi, wierzących w stosunku do innych, to jeszcze innych skrzywdzicie, jak biały ogier. Ktoś jeździł na koniu, jeździłem trochę, bo miałem w Mińsku koniarzy, którzy trenowali. Na przykład koń wielkopolski, jest takie wielkie bydle, że po prostu masz wrażenie, że siedzisz kilka metrów nad ziemią. Jak cię takie coś zrzuci z grzbietu, to nie jest miłe lądowanie. Jeśli biały ogier staje się łagodny, to wówczas w pełni może być użyty przez króla. Bo cała moc ogiera jest poddana pod króla. I o to królowi chodzi. Jezusowi Chrystusowi w życiu każdego z was chodzi o to, żebyście się mu totalnie poddali. Inaczej krzywdzicie siebie i wszystkich naokoło. Jesteście dzicy duchowo. I to jest odpowiedź na pytanie, które bardzo często zadajesz Bogu. Dlaczego, Boże, mnie nie używasz w jakiś szczególny sposób? Dlaczego tak mało cudów, znaków i różnych rzeczy się cudownych dzieje przeze mnie? Bo jesteś dziki i nie słuchasz króla. Jesteś jak biały ogier. Moc nie pochodzi z tego, co myślisz ty o tym, ale moc pochodzi z tego, co myśli król. Moc króla nie interesuje twoje zdanie. Król szuka ludzi posłusznych, których może użyć. Król umieszcza trudne osoby w twoim życiu. Jeśli masz kogoś, kogo naprawdę nie cierpisz i masz go dosyć, to powiem ci, kto za tym stoi, nie diabeł. Diabeł czasami też umieszcza trudnych ludzi w naszym życiu, ale bardzo często Bóg umieszcza król trudnych ludzi w naszym życiu i król pozwala na trudne sytuacje w twoim życiu, bo chce, abyś mu się poddał, jemu zaufał i nie wierzgał jak biały koń. Trudne sytuacje w naszym życiu, król oczekuje posłuszeństwa w tej sytuacji, żebyś był bezradny, jak ogier. Stanął i powiedział, no to co ja mam robić, jaka komenda? O to królowi chodzi, że kiedy wszystko się wali, masz naprawdę już dosyć, Bóg, król oczekuje posłuszeństwa, a nie żebyś się Bogu odgrażał. Wielu wierzących ludzi, z którymi rozmawiałem, kiedy naprawdę ciężka sytuacja jest w ich życiu, że wszystko się wali, wiecie, jak takie osoby rozmawiają z Bogiem, mówią tak, Boże, jak nie załatwisz tej sprawy, jak moje dziecko nie wyzdrowieje z tego raka, to mówię ci, obrażam się na ciebie. A jak ja się wkurzę na ciebie, to naprawdę będzie ciężko. Będziesz miał problem. Myślicie, że Bóg podlega szantażu? To jest takie wierzganie, jak biały ogier, który wierzgał, bo ten żołnierz go chciał ujarzmić i go w końcu tego dokonał. Król oczekuje w tobie łagodności, poddania się, twojej kapitulacji, twojego ja, aby stał się posłuszny we wszystkim i otwarty na jego głos, a nie tylko w tym, co jest dla ciebie wygodne. I to jest właśnie krzyż. Krzyż jest niewygodny. Krzyż jest niemiły. To jest belka ciężka, którą musisz nieść. I wcale nie była heblowana i lakierowana, kiedy Jezus ją niósł. Krzyż to jest coś, co ci jest niewygodne i masz tego dosyć. Tak naprawdę samego siebie. I musisz stać się łagodny i poddany. Skapitulować przed królem. I chciałbym, żebyśmy się zastanowili. Zastanów się, człowieku. To jest takie hasło do nas. Mówię to do tych, którzy mają tendencję do obrażania się na Boga i do szantażowania Pana Boga. Nie możesz być bardziej uparty niż Bóg. Nie możesz być bardziej uparty niż Bóg. Nie ma w tym całym wszechświecie osoby, która jest bardziej stanowcza, uparta niż Bóg. Jak Bóg powie, że się tak ma stać, to tak się stanie. A jak Bóg powie, że ma się nie stać, to się nie stanie. I twój upór jest po prostu śmieszny. To jest starcie mrówki ze słoniem. To tak jakby mrówka stanęła. Ty jesteś tą mrówką na ścieżce, którą idzie słoń i mówi, nie przejdziesz. To jest ten twój głupi upór, że ty z Bogiem możesz coś wywalczyć, kłócąc się z Nim. To jest droga donikąd. Kto trzyma wodzę twojego życia, czyli lejce? Mówię to do każdego z nas. Zadaj sobie naprawdę szczere teraz pytanie. Naprawdę to Bóg trzyma lejce twojego życia i jedzie na białym ogierze król Jezus Chrystus? Na pewno król Jezus. Nie kłamiesz, nie okłamujesz samego siebie, że wszystko, wszystkie decyzje, wszystko to on ma do powiedzenia, ostatnie zdanie? Wiecie, jaka jest biblijna definicja pokory? Biblijna definicja pokory. Siła pod kontrolą. To jest definicja biblijna. Że wiesz, że masz siłę w sobie do tego, żeby coś zrobić, żeby działać, że jesteś jak biały ogier. Ale siła musi być pod kontrolą. Moc poza kontrolą króla prowadzi do katastrofy w życiu wierzącego. Kiedy w życiu człowieka wierzącego pojawiają się dary Ducha Świętego, moc, cuda, znaki, uzdrowienia i to się wymyka spod kontroli króla, to się kończy twoją katastrofą. I jeśli chcecie poczytać o takich katastrofach, to zachęcam do książki Boży Generałowie. Boży Generałowie to jest o ludziach, którzy już nie żyją, przez których ręce działy się tysiące uzdrowień, wyganiania demonów, i tak spektakularne rzeczy, że nam się w głowę nie mieści. I mam tą książkę. I większość tych ludzi, których nazwano Bożymi Generałami, zginęli duchowo. Rozpili się, weszli w zboczenia seksualne, rozjechali się. Tylko trzy osoby chyba z tej książki, jeśli dobrze pamiętam, nie zginęły duchowo. 3 albo 4. Dwie z nich to były kobiety. Naprawdę do końca były blisko z Panem i nie rozjechały się duchowo. Ale zobaczcie, moc, jeśli masz moc poza kontrolą króla, powoduje destrukcję. Koń ogier dobrym kopnięciem może zabić człowieka, jeśli staniesz za nim. Jeśli ci przyładuje w splot, to jest po tobie. Może cię zabić. Dziewczyna, do której 2 dni temu dzwoniłem, która z koniarą jeździ na koniach od wielu lat, jest panią doktor. Koń prawie odgryzł jej rękę. Nie przyznała się do nikogo, pojechała do domu, dopiero rodzice zobaczyli. Miała pogruchotane kości i prawie z odgryzioną rękę. Taka szczuplutka, drobna dziewczyna. To nie jest zabawa z ogierem. I my jesteśmy tacy dzicy. Dowodem twojej bliskiej relacji z królem jest ciągła zmiana twojego charakteru na podobieństwo króla i całkowite poddaństwo. Jeśli ktoś pyta się, jak myślisz, czy on jest w bliskiej relacji z Jezusem, to wystarczy się przyjrzeć jego cechom charakteru i zapytać, a jak myślisz? A jego kłótliwość, gniewliwość, obrażanie ludzi, wulgaryzm i tak dalej. Przypomina to zachowanie Jezusa? Nie, no to jak on może mieć dobrą relację z Jezusem? Przecież jeśli ktoś ma dobrą relację z Jezusem, kto z kim przebywa, takim się staje. No właśnie na tym polega czarowanie Jezusa, że kiedy z Nim spędzasz czas i spędzasz Go dużo, to zaczynasz Go kochać i chcieć być taki jak On. Mamy poskromić swoje pragnienia i cele dla Bożych celów. Każdy z nas ma jakieś marzenia, pragnienia, cele w życiu, ale prawdziwe poddanie się Bogu polega na tym, Boże, nieważne są moje cele i moje pragnienia, ale Twoje. To jest poddanie się. Mamy ustępować Bożej woli w nas, a nie szukać własnej woli. To jest prawdziwe poddanie się. Kończąc już, naprawdę ostatnia strona, ale chciałbym tak podsumować. Wiecie, że Mojżesz był najbardziej pokornym, poddanym Bogu człowiekiem na ziemi i wiedział o tym? Wiecie, że sam o sobie tak napisał? Co byście pomyśleli o Robercie, gdyby przyszedł na nabożeństwo, stanął tu z przodu i powiedział tak, słuchajcie, wczoraj rozmawiałem z Bogiem i Bóg mi powiedział i całkowicie się z Nim zgadzam. Jestem najbardziej skromnym wierzącym człowiekiem w całym Giżycku i w okolicy. Nie ma tak skromnego, łagodnego i posłusznego Bogu człowieka jak ja. I to chciałbym wam powiedzieć, dziękuję. Wiecie, co byście o nim pomyśleli? Że mu pycha odbiło, no nie? A wiecie, że Mojżesz dokładnie tak zrobił? Mojżesz w 4 Mojżeszowej, 12:3, kiedy pisał księgi, pisał o wyjściu, o Żydach, o Egipcie i o sobie, no bo on był częścią tej historii, bo był całym szefem, napisał tak. Nie napisał ja, tylko napisał Mojżesz. Nie pisał ja jestem, tylko napisał tak. Mojżesz zaś był człowiekiem bardzo skromnym, najskromniejszym ze wszystkich ludzi, jacy żyli na ziemi. To jest niesamowity werset. Wiecie, że on wiedział, że jest najskromniejszy? Bóg mu to powiedział, a on się z Bogiem zgodził i napisał to o samym sobie. Czy to oznacza, że był pyszny? Nie, bo pokora to jest zgadzanie się z Bogiem na twój temat. Jeśli przyjdzie Bóg i powie ci, że jesteś chamem, to jesteś chamem. A jeśli przyjdzie Bóg i powie, jesteś osobą lękliwą, to jesteś lękliwą. A kiedy powie ci Bóg, że jesteś łagodny, to jesteś łagodny, mimo, albo jeśli Bóg powie, że jesteś skromny albo gościnny, to nie ma wtedy sensu włączać sobie kulturę polską i powiedzieć, nie przesadzaj. No to jest głupota. Pokora to jest zgodzić się z Bogiem na swój temat. To jest inna definicja, którą ja lubię. Septuaginta, inne tłumaczenie greckie, mówi, że był najłagodniejszym. To był biały ogier. Mojżesz wiedział, że jest łagodny. Wiesz, dlaczego wiedział, że jest łagodny? Bo tylko on był w stanie prowadzić 1 milion upartych facetów przez pustynię, którzy wiedzieli lepiej na każdy temat. To jest cecha, którą jesteśmy bardzo podobni, faceci Polacy i Żydzi. Dwie rasy, białe asy i wszystko wiedzą najlepiej na każdy temat. Słuchajcie, jeden facet musiał okiełznać 1 milion facetów upartych, którzy non-stop zgromadzali się między namiotami i mówili tak. Zabijamy go? Przy okazji utłuczmy też jego brata Arona, bo nie wiadomo, może on przejmie władzę. Uwalmy ich i wracamy do Egiptu. No przecież jak czytam 5 ksiąg mojżeszowych, to non-stop chcieli go zabić. I w końcu tak wkurzyli Boga, że Bóg Jahwe mówi do Mojżesza tak, w prywatnej rozmowie. Mojżesz, mogę ich powybijać, a z siebie zrobię naród? I co robi najskromniejszy człowiek świata? A zabij ich już, tak mam ich dosyć. No tak powinien się zachować białas, no nie? Tyle razy chcieli mnie zabić, są fałszywi, kłamią, oszukują, zabij ich. Jakby mi puściły nerwy, tak bym z Bogiem rozmawiał. Tak król Dawid rozmawiał w psalmach z Bogiem. Boże, wytrać go, jego żonę i dzieci do 4 pokolenia wstecz. Dawidowi tak puszczały nerwy. A wiecie, co zrobił Mojżesz? Nie, ojcze, nie zabiję ich. I co z tego, że chcieli mnie zabić? I co z tego, że są wredni? Wybijesz ich na tej pustyni i wszystkie narody na ziemi będą mówiły, że nie dałeś rady? Ty, Bóg, Jahwe, który wszystko stworzył? Nie zabijaj ich. Wiecie, po czym można poznać, że ktoś jest pełen pokory, łagodności, delikatności? Że nawet jeśli ktoś cię opluje, będzie złośliwy wobec ciebie, to ty będziesz w miłości o niego się modlił i stawał przed Bogiem. Ale człowiek, który mówi plugawe rzeczy na temat drugiego człowieka, nie ma nic wspólnego z łagodnością i z relacją z Bogiem. Bo pokora to poddanie się Bogu. Mojżesz polegał na Bogu, a nie na swojej wiedzy z Egiptu. Wiecie, że był synem córki Faraona. I wiecie, że skończył najlepszy uniwersytet na świecie. Miał tajemną wiedzę Egiptu. Wiecie coś o tajemnej wiedzy Egiptu? Wiecie, że oni już w tamtych czasach przeprowadzali operację na czaszce? Potrafili człowiekowi rozkroić czaszkę, wyjąć guza albo coś tam zrobić i złożyć czaszkę i człowiek żył? W tamtych czasach mieli kapłani w Egipcie taką wiedzę. I Mojżesz miał tą wiedzę. I nie polegał na niej, tylko na Bogu Jahwe. A wiecie, na czym polega zwiedzenie w życiu człowieka wierzącego? Zwiedzenie polega na tym, że ktoś jako wierzący myśli, że chrześcijaństwo polega na tym, że Bóg będzie czynił to, co ja chcę. Nawracam się do Jezusa i mam w sobie ducha, żeby Bóg zrobił w końcu to, co ja chcę, spełnił moje pragnienia i marzenia. To jest zwiedzenie. Przyszło z Ameryki, oczywiście. Bóg jest na nasze zachcianki. Ja mówię, a On robi. Albo Król Jezus cię okiełzna, jak białego ogiera, albo zawsze będziesz nieszczęśliwy i niespełniony w życiu. I mówię to do każdego z nas. Albo Jezus ściągnie lejce i cię okiełzna, jak białego ogiera. I mu się poddasz i powiesz, tak, Panie, chcę tego. Chcę być szczęśliwym człowiekiem. Albo będziesz całe życie nieszczęśliwy i niespełniony w życiu, bo będziesz ciągle wierzgał. I będziesz czuł, że czegoś ci brakuje. Jak białemu ogierowi. Brakuje ci jeźdźca, króla w twoim życiu, który totalnie, któremu się poddasz. W moim życiu Bóg zrobił taką regułę, że jak czegoś bardzo nie chcę, to wiem na 100%, że to jest Jego wolą. Jak czegoś bardzo nie chcę, to mówię, tak, Boże, pewnie to jest Twoja wola. Bo wszystkie moje, cała moja dusza, intelekt, wszystko biała się kłóci z Bogiem, mówi, nie chcę tego, Boże. A Bóg mówi, zrób to, to jest najlepsze rozwiązanie. Kłócę się z Nim, w końcu to robię. Po roku mówię, Boże, to było genialne rozwiązanie. A Bóg mówi, rok temu też tak uważałem, jak z Tobą rozmawiałem. Ostatni werset, przez który Bóg przemawia do mnie zawsze, kiedy czytam, nie lubię księgi psalmów, ale ten werset do mnie przemawia zawsze, kiedy go czytam. 32 psalm, werset 9. Nie bądź bez rozumu niczym koń i muł, tylko wędzidłem i uzdą można je okiełznać. Nie zbliżą się inaczej do ciebie. Biały ogier, który się nie podda jeźdźcowi, jest bezrozumny, ma potężną siłę, jest głupi i nie wie, co jest dla niego dobre. Jest bezużyteczny. I tak jest w życiu każdego z nas. Jesteś bezużyteczny dla Króla Jezusa i dla Królestwa, jeśli mu się nie poddasz. Jesteś bez rozumu. I Bóg cię ściąga tylko wędzidłem i uzdą. Inaczej się nie zbliżysz do Niego. Wiecie, czym jest wędzidła i uzda, kiedy Bóg cię ściąga? Przez problemy. Kiedy w życiu człowieka wierzącego wali się wszystko, to wtedy on po prostu mówi, Jezu, pomóż. A Jezus mówi, a wcześniej nie mogłeś ze mną rozmawiać, jak było dobrze. Wtedy ci się nie chciało modlić i czytać Biblii. Czyli karmić wewnętrznego człowieka. Dlatego ósmy werset mówi, pouczę cię, wskażę drogę, którą pójdziesz. Dosłownie będę twoim doradcą. Umocnię moje spojrzenie na tobie. Kiedy Bóg cię umacnia i spogląda na ciebie? Kiedy pozwolisz mu być doradcą, kiedy robisz dokładnie to, co on chce? Kiedy spojrzenie Boga jeszcze bardziej na tobie się umacnia? Kiedy stajesz się mu posłuszny i łagodny? A dziesiąty mówi, liczne są boleści grzesznika, lecz łaska ogarnia ufającego Jahwe. No właśnie, liczne są boleści w naszym życiu, kiedy zachowujemy się jak biały, dziki ogier. Ale kiedy stajemy się posłuszni królowi, to nawet kiedy wali nam się w życiu, to biały ogier wie, że król się tym zajmie. Prawda? Biały ogier, który ufa królowi, który mu się podda, wie, że jego pan się tym zajmie. Czyli, że będzie miał zawsze świeżą wodę do wypicia z wiadra, zawsze będzie nakarmiony, będzie miał zieloną trawę i będzie dobrze. Ale tylko ogier, który poddaje się panu. Dziki ogier uważa, że pan jest największym zagrożeniem. Bo pan ogarnie całe moje życie, już nie będzie białego ogiera. No nie będzie. Więc się zdecyduj, albo bądź dzikim ogierem i kłóć się z Bogiem, tylko mówię ci, Bóg jest bardziej uparty niż ty, albo mu się poddaj. Ale poddanie się Bogu to jest powiedzenie, powiedz mi, co jest wredne we mnie, w moim charakterze i wyrwij to ze mnie. Amen.